Kochani uczniowie, bardzo proszę już o ciszę. Dziękuję bardzo. Zestresowani? Wodospady. Cichutko. Dziękuję. Tak, w którą stronę? Dobra, to może jak tam będę słyszała i się przesunę. Szanowni Państwo, drodzy uczniowie, chciałabym powitać naszego dzisiejszego gościa, którym jest pan Szymon Hołownia, marszałek Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej. Powitajmy gorąco, gorącymi brawami.
Dobry.
Witamy serdecznie. Witamy serdecznie. Witamy serdecznie w gościnnych progach Szkoły Podstawowej nr 50 w Białymstoku. I aby już nie przedłużać, oddaję głos. Bardzo proszę.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Bardzo jest mi miło się z wami zobaczyć w takich dla mnie fajnych okolicznościach, bo to jest osiedle, na którym mieszkają moi rodzice. Ja się co prawda wychowałem na Piasta, ale od jakiegoś czasu to na Nowym Mieście właśnie cały ośrodek naszego życia rodzinnego jest. Na moment poproście, żeś to potrzymała, zaraz to do tego wrócimy. Chciałem się z wami spotkać, bo chciałem chwilę z wami porozmawiać o takim ważnym święcie, które mamy w tym tygodniu. No i teraz pytanie za 100 tysięcy milion 280 punktów. Jakie to święto? Konstytucja 3 maja, okej. Pierwsze trafienie, ale to jeszcze nie koniec. Święto pracy, okej, ale to dalej jeszcze nie koniec. Święto flagi? Jest coś takiego jak święto flagi? Kiedy? Drugiego? Ma rację? Tak, oczywiście, że ma rację. 2 maja jest święto flagi państwowej. Święto flagi państwowej mamy w Polsce od 20 lat, więc za całego waszego życia już było. Ale dlaczego w ogóle, jak myślicie, po co święto dodatkowe flagi państwowej? Jakbyście mieli się zastanowić, po co w ogóle coś takiego? Mhm. A dlaczego symbole narodowe są ważne? Jeżeli, bo oczywiście masz rację. A w jaki sposób to pokazuje nasz naród? Ale jak? No masz flagę, tak? Ja tutaj mam flagę ze sobą, państwową. Jedną zresztą przywiozłem specjalnie dla was. To jest jedna z pierwszych flag, które jako marszałek Sejmu rozdam. Za chwilę, ale powiedziałeś piękne rzeczy o tej bieli i o tej czerwieni. Czy ktoś jeszcze ma jakieś skojarzenia? Czy ktoś jeszcze wie, dlaczego święto flagi i te barwy narodowe są dla nas czymś ważnym? Macie jakieś intuicje, jakieś pomysły? Wiecie, bo to jest... Może zacznijmy od początku, zanim dojdziemy do naszych biało-czerwonych barw. W ogóle po co flaga? Ty już bardzo jesteś... W ogóle hej, do przodu i masz mnóstwo fajnej wiedzy, ale też dajmy innym powiedzieć, tak? Żebyśmy byli rozpoznawalni, tak, tak, tak. No, bardzo dobry trop. Pamiętajcie, że flagi zawsze w historii były po to, żeby oznaczyć, że tu się zbiera jakaś grupa ludzi, tak? Zobaczcie, jak były kiedyś bitwy, nie? To jedną z najważniejszych osób na tym polu bitwy był gość, którego się nazywało chorążym. Stąd jest stopień wojskowy, chorąży. Dlaczego chorąży? Od chorągwi, bo to był ten, co trzymał chorągiew. I wokół chorągwi się wszyscy gromadzili, jakaś armia, i jak się straciło chorągiew, to tak jakby całą armię pobić. Dlatego taki był bój o chorągwie. Często jak macie jakieś historyczne czy filmy, czy książki, to widzicie, że zdobycie chorągwi jest bardzo ważne. Że na defiladach, na przykład, nie wiem, na defiladzie zwycięstwa po II wojnie światowej, tej w Moskwie rzucano przed trybunę chorągwie wojsk faszystowskich, niemieckich na ziemię, żeby pokazać, że te wojska zostały pobite w taki symboliczny sposób. Chorągiew to jest znak, który jest jakby takim sygnałem wysyłanym, hej, to my tutaj jesteśmy drużyną, to my jesteśmy tą armią, to my jesteśmy tą grupą, to są nasze kolory i one nas symbolizują. To nie jest, słuchajcie, płachta materiału. To tak jakbyśmy to my tam byli. To my tam byli, dlatego o chorągwie tak walczono. Dlatego chorągwie są tak czczone. Dlatego wasza szkoła na pewno ma sztandar, tak jak szkoły mają. I też z tym sztandarem obchodzimy się inaczej niż z jakimkolwiek fragmentem materiału. Jest poczet sztandarowy, tak? Jest zawsze z biało-czerwoną szarfą te osoby, które w poczcie sztandarowym stoją. Kłaniamy się sztandarowi. Dlaczego? Dlatego, że on symbolizuje was wszystkich. Że to jest okazanie szacunku wam wszystkim. Waszym nauczycielom, wam, całej społeczności szkolnej. Zobaczcie, jak my czasami bierzemy udział w defiladach jako politycy, jak odbieramy też meldunki, ale od przedstawicieli rodzajów sił zbrojnych, to też zwykle idzie, teraz 3 maja będzie kolejna taka uroczystość, kłaniasz się przed sztandarami. Wychodzi sztandar, nie wiem, sił powietrznych, wychodzi sztandar takiego rodzaju wojska, wychodzi taki sztandar, inny sztandar, kłaniasz głowę, czy jesteś prezydentem, czy marszałkiem, bo oddajesz hołd tym ludziom. To nie jest tylko fragment materiału. To jest fragment materiału, w którym zaszyty jest człowiek, zaszyci jesteśmy my wszyscy. To my jesteśmy. Flaga symbolizuje nas. To my jesteśmy tą flagą. Ta flaga jest nami. I dlatego tak ważne jest to, żeby flagę czcić, opiekować się nią, pokazywać, bo ona to jak kimś najbliższym. Bo ona jest kimś nam najbliższym, bo jest o naszej rodzinie, o naszych bliskich, o tych, których najbardziej szanujemy, z którymi walczymy. I jak myślicie, czy każde państwo na świecie ma flagę? Tak. A wiecie, ile jest flag na świecie? Ile państw? Ile? Troszkę więcej. 195, czyli troszkę więcej niż 47, ale nie dużo. Mamy 195 państw, 195 flag. I czy macie, czy wam się wydaje na przykład, czy sądzicie, czy czujecie, że może być tak, że flagi są na przykład takie same gdzieś? Jak gdzie na przykład? Podobne na pewno, bardzo. I też kolory się często powtarzają. Na przykład biały jest bardzo często używanym kolorem. Podobnie czerwony, podobny niebieski. Ale czy myślicie, że są na świecie dwie takie same flagi? Kto jest za tym, że tak? Ręka do góry. A kto jest za tym, że nie? Czyli przegłosowane na nie. Dwie flagi państw na przykład. Czy są dwa państwa, które mają taką samą flagę? A bardzo podobną? A na przykład jakie? Wiesz co, tam są paski, tu jest trójkąt. Podobne, też figury geometryczne, okej, okay, dobra, blisko. No. Praktycznie tak, praktycznie dla laika są nierozróżnialne, więc ja już się na poprzedniej mojej lekcji w Warszawie tej o fladze zastanawiałem, jak oni to ogarniają, jak przyjeżdża jedna delegacja do drugiej. Na przykład, nie wiem, przyjeżdżają goście z Monako do Indonezji albo z Indonezji do Monako i zawsze się eksponuje flagę gospodarza i gościa, a tu stoją dwie takie same. Ale my mamy też pewien problem, jeżeli mogę tak powiedzieć, z flagą Monako i Indonezji, jaki? Dokładnie tak, bo to jest polska flaga tylko do góry nogami. Znaczy oni oczywiście powiedzą, że to ich, że ich flaga jest naturalnym jakby ułożeniem tych barw, a u nas jest odwrócone do góry nogami. Natomiast rzeczywiście we fladze Indonezji i Monako czerwony jest na górze, a biały jest na dole. Jeżeli chodzi o kolory tych flag państwowych, a każde państwo je ma, to one są bardzo różne. Rzeczywiście, tak jak powiedziałem, jest bardzo często biały, czerwony, niebieski, to są bardzo popularne kolory, a zwłaszcza w Europie, a zwłaszcza u nas. Są takie kraje jak na przykład Holandia i Luksemburg, które mają te trzy kolory, tylko różnią się odcieniem i w tym, że rozmiar tej flagi jest inny. Tak? Tam jest inne nasycenie niebieskiego. Jak pojedziecie do Afryki, ja tam kiedyś pracowałem dość sporo, to zobaczycie w ilu państwach Afryki na fladze jest kolor czarny. On reprezentuje ziemię, on reprezentuje trud tych ludzi i czarnego, praktycznie bardzo rzadko się gdzieś na świecie spotyka czarny poza Afryką we flagach, a tam rzeczywiście bardzo, bardzo często jest. W mojej ukochanej Zambii, w której spędziłem sporo czasu, serce zostawiłem, to czarny też jest na fladze. Jest chyba jedna flaga, której jest kolor fioletowy. Jak ktoś zgadnie, to w ogóle jest absolutnym mistrzem świata. Blisko. Dominika, tak jest. W Dominice na fladze jest kolor fioletowy. Tak. Słucham? Tak, w ogóle jeżeli chodzi o twórczość rysowniczą, to na flagach są przeróżne rzeczy. Na przykład na fladze stanu Oregon masz bobra. To jest jedna z niewielu flag, które są dwustronne. A więc na jednej stronie jest co innego niż na drugiej. I trzeba też się mocno zastanowić, jak to się wywiesza. No dobra, to już wiemy, że państwa mają flagi. Wiemy, po co są flagi. Żebyśmy się wokół flagi zbierali i się oznaczali, że to jest nasze. Żebyśmy czuli, że to jest to nasze miejsce i nasza wspólnota. A teraz dlaczego biały i czerwony na polskiej fladze? Powiedziałaś pięknie o znaczeniach bieli jako czystości, jako szlachetności, jako cnoty, czerwień, krew, wysiłek, zmaganie. Ludzie przelewali krew za wolność. Ale jest jeszcze jeden powód, dla którego nasza flaga jest biało-czerwona. I to taki zupełnie bezpośredni. Wiecie jaki? Bo to się wzięło z naszego godła. Bo do XIX wieku, praktycznie do okolic powstania listopadowego, na tyle, na ile moja wiedza historyczna pozwala to stwierdzić, posługiwano się w Polsce, czy Polacy posługiwali się chorągwią, sztandarem, flagą, na której było co? Biały orzeł na czerwonym tle. I teraz, kiedy konstruowano polską flagę, to czerwień tła przeszła do flagi, a biel orła też przeszła do flagi, stając na górze, tworząc ten biały pas. I o tej fladze słyszymy już w 1831 roku, ale ta flaga stała się flagą odrodzonej Rzeczpospolitej w 19 roku, w 1919. I od tej pory już biało-czerwoną jako flagą państwową posługujemy się w stale. No, oczywiście posługiwaliśmy się też w czasie wojny, kiedy chciano ją nam wydrzeć, zabrać, ale ona dalej była tym symbolem, pod którym ludzie chcieli walczyć o to, co dla nich najważniejsze. I dzisiaj fajnie by było, i stąd te całe moje gadki, jeżdżenie z flagami, przekonywanie was do tego, że flaga jest czymś ważnym, rozdawanie flag, bo bardzo bym chciał, żeby w Polsce wróciła moda na flagę. Bo to są takie czasy, kiedy tej flagi bardzo potrzebujemy. U nas się bardzo rozwinął hymn. Hymn lubimy śpiewać, często na uroczystościach. Sami jesteście tego świadkami, uczestnikami. Hymnu śpiewamy bardzo dużo i to super. A ja bym chciał, żeby jeszcze flaga do tego dołączyła, jako ten symbol, z którego jesteśmy tak samo dumni, wiemy jak się z nim obchodzić, nie boimy się go, ale jak patrzymy na niego, to puchniemy z dumy, cieszymy się, czujemy radość, że jesteśmy razem. To jest fajne w tej naszej fladze, jak zobaczycie, że ona łączy ze sobą dwa kolory, które nie są naturalnie bliskie sobie. I to też pokazuje, co ta flaga ma robić z nami, że my jesteśmy jako naród zszyci, czy społeczeństwo zszyci z różnych ludzi. Jeden ma bardziej biało w głowie, drugi czerwono. Jeden jest bardziej na lewo, drugi na prawo. Trzeci głosuje na tych, a czwarty na tamtych. Jeden słucha tej muzyki, a inny słucha innej muzyki. Ale jak stajemy pod biało-czerwoną, to w ogóle nie ma żadnego znaczenia. Zobaczcie, jakby było dwóch sąsiadów obok siebie i się kłócą i spierają, jeden głosuje na jedną partię, drugi na drugą. Ale ja się założę, bo widziałem takie przypadki, że jeżeli jeden z nich stawia maszt w ogródku i jest flaga, to ten, który nawet się z nim nie zgadza i będzie do niego przychodził w gości, to już nie będzie się od razu z nim kłócił, a na pewno nie o flagę. I będzie cieszył się z tego, że ta flaga tam jest. Bo flaga to jest coś, co z nas łączy ponad tymi wszystkimi podziałami, które mamy. I wiecie co? Ostatnie lata wokół nas były takie, że mieliśmy spokój naokoło, to mogliśmy się kłócić w środku, już powiem zupełnie wprost. Ale teraz mamy wojnę za granicą, i dlatego powinien być spokój w środku. Niepokój w środku i wojny w środku i walki w środku i przepychanki w środku to mogą być jak jest spokój, ale nie ma spokoju, więc w środku musi być spokój. Bo inaczej to nam się wszystko rozjedzie. Dlatego jest dzisiaj tak ważne, żebyśmy przypominali sobie o tym, co nas łączy, a nie tylko co nas dzieli. A flaga nas łączy. Jak pewnie wiecie, a jak nie wiecie, to już teraz jak będziecie mieli flagę państwową u siebie od marszałka jeszcze ze wszystkimi szykanami, ale pewnie to już wiecie, jak się flagę wciąga na maszt. Jak się wtedy zachowywać? Czy flaga może powiewać po zmroku, czy nie może powiewać po zmroku, czy może być na maszcie? Jak zachowywać się w momencie, w którym mamy do wywieszenia dwie flagi albo trzy, tak? Bo jest flaga Polski, Unii Europejskiej na przykład, albo jeszcze flaga miasta. Jak wybrać to najwłaściwsze miejsce dla naszej flagi, wiecie? Znacie te zasady, jak eksponować flagę? Jeżeli są trzy, to na środku. A jeżeli są dwie? Z prawej czy z lewej? A z której strony patrząc? No właśnie. To są wszystko rzeczy, których można się nauczyć bez żadnego kłopotu, ale one jak już wejdą w krew, to też dają nam jeszcze coś. Że słuchajcie, jak my tą flagą, jak my się nią tak ceremonialnie obchodzimy, podnosimy ją, opuszczamy, zachowujemy wtedy ciszę, szacunek do flagi, kiedy ona wjeżdża na maszt, kiedy jest opuszczana z masztu. Kiedy tak się zachowujemy, to mamy też taki moment, w którym nie gadamy do siebie, nie kłócimy się, na moment sobie możemy odsapnąć i poukładać w głowie, co jest najważniejsze. Za taką flagę, za kawałek materiału ludzie życie oddawali. Może, mam nadzieję, my nie będziemy musieli. Ale słuchajcie, za kawałek materiału. A więc wracam do początku. Czy to jest kawałek materiału? Jaki człowiek będzie oddawał życie za kawałek materiału? Przecież to nienormalne jest. A dlaczego oni to robili? Bo to było dużo więcej niż kawałek materiału. Bo to było coś, co nas łączy, nasza historia, nasi przodkowie. Wszyscy w tym jesteśmy. Mamy flagę, to znaczy mamy siebie. Jak mamy siebie, to będzie dobrze. Nawet jak się różnimy, to sobie poradzimy. Dlatego flaga jest dzisiaj tak nam potrzebna. Dlatego flaga jest dzisiaj tak ważna. Dlatego ja dzisiaj przekazuję wam flagę, a wy przekażecie, odchodząc z tej szkoły, tę flagę następnemu pokoleniu uczniów, którzy do niej przyjdą. A to pokolenie przekaże następnemu. I następnemu. Bo wszyscy jesteśmy razem, niezależnie od tego, jak się dzielimy czy różnimy. Bo Polska jest naszą ojczyzną, bo to jest nasz dom, bo jesteśmy z niego dumni, bo chcemy, żeby się rozwijał, bo chcemy, żeby był bezpieczny. Tyle rzeczy mieści się w tej jednej fladze. Ja zdecydowałem też, że tę flagę, która powiewa nad Sejmem, nad kopułą sejmową, będziemy raz w miesiącu zdejmować, teraz ją zdejmujemy raz na tydzień, do prania, do czyszczenia, bo to jest środek Warszawy i wiadomo, że flaga musi być zawsze nienagannej czystości. Flagę raz w miesiącu będziemy przekazywać do jednostek wojskowych, do straży pożarnej, o tu na transportowej, może jak będą chcieli, to kiedyś przywiozę do tym strażakom, czy do jednostek ratowniczych, żeby pokazać jeszcze raz, że wszyscy jesteśmy pod tą samą flagą, że chcemy służyć Polsce pod tą właśnie biało-czerwoną. Chcę was namówić do tego, żebyście wymyślili coś. Każdy z was wie, jak najlepiej to zrobić. Żeby w te święto flagi zaświętować czy poświętować inaczej to święto flagi niż do tej pory. Zrobić o jeden punkt więcej. Nie wywieszałeś flagi, to wywiesić flagę. Jak wywieszasz flagę, to wywiesić ją i zaprosić kogoś jeszcze, żebyście razem ją wywiesili i żeby to było naprawdę świąteczne wydarzenie. Zrobić sobie zdjęcie z flagą i wrzucić na swoje media społecznościowe po to, żeby innych zainspirować do tego, że to jest ważny moment. Zobaczcie, jak Amerykanie się potrafią cieszyć z flagi na przykład. Tam jak jedziesz przez Stany, to przy każdym domu stoi maszt i na nim wciągnięta flaga Stanów Zjednoczonych. Czy demokrata, czy republikanin, czy głosuje na Trumpa, czy na Bidena, nie ma znaczenia. Są dumni ze swojej flagi i z tego, że są Amerykanami. My jesteśmy dumni z tego, że jesteśmy Polakami. Ale za dużo ludzi, za dużo partii, za dużo próbowano nam pozabierać te rzeczy, które są nasze wspólne. A one są nasze wspólne. W związku z powyższym bardzo was zachęcam do tego, żeby ten dzień flagi w tym roku, w 24, 20 lat po tym, jak święto flagi zostało ustanowione, stał się dla was rzeczywiście nie tylko przerywnikiem w majówce, który jest bardzo potrzebny, bo ile można świętować, jak człowiek będzie 3 dni świętował pod rząd, to zwariuje. Więc dobrze, że jest jeszcze w pośrodku, przynajmniej teoretycznie, choć i tak dla was dzień niewolny od pracy. Ja będę pracował drugiego, pewnie wielu innych, nie tylko urzędników też, ale ten drugi, żeby się jakoś odznaczył, żebyście go jakoś zapamiętali, żeby go tak po prostu nie minąć między grillem, wyjazdem z rodzicami czy majówką w mieście. Żeby nam jakoś to weszło w krew, że warto, że trzeba. To tyle z mojej strony takiego wstępu. Jak chcecie pogadać, macie pytania co do tego, o czym mówiłem, to bardzo, bardzo zachęcam. Wiem, że jesteście bardzo nieśmiali, ale ja też jestem bardzo nieśmiały, więc... Ponieważ... Dziękuję. Dyrektor mi tutaj poda. W nagrodę dla najbardziej aktywnego uczestnika naszej dyskusji dam ci taką wpinkę, którą my parlamentarzyści otrzymujemy, jak zaczynamy kadencję, z flagą właśnie.
Po Janku, brawo.
Marynarce. Pamiętajcie, że jest jeszcze jedna wpinka, którą można dostać za udział w tej części dyskusji, która w tej chwili się, jak rozumiem, zaczyna. Pani dyrektor powiedziała, że wyznaczyła ochotników, także
nie, rozumiem, że nie będzie. Nie wyznacza.
Wiem, żartuję. Improwizacja zawsze musi być dobrze przygotowana.
Ktoś z was ma pytanie?
Coś przerywa chyba. Ja mogę oddać swój.
Nie bójcie się.
No się nie boją, tylko widocznie zbudzeni zostali, więc... O, kolega jest odważny.
Dobrze. Spróbuję dać mikrofon.
A głośno mówisz, to usłyszymy. Wiesz co, ze średniej więcej, choć akurat myśmy mieli trochę taką trudną szkołę średnią, w tym sensie, że no, poukładały nam się relacje tak, że nie mamy takich zjazdów razem, żeby się spotykać, żeby coś tam się, że tak powiem, jeszcze między nami działo. Tak jak na przykład pokolenie mojej mamy, no to takie zjazdy organizowało, czy mojego ojca. Mieli ze sobą tę więź. U mnie ta więź była słabsza, natomiast spotykam się z niektórymi z moich kolegów, koleżanek z liceum gdzieś tam na drodze w pracy, ale nic nie robimy razem. Ja kończyłem 19 podstawówkę na Mieszka, na osiedlu Piasta. Wcześniej uczyłem się w czwórce na Częstochowskiej, nie wiem, czy ona jeszcze istnieje, ale może istnieje. A później kończyłem to liceum na Fabrycznej, społeczne. No i tak jakoś tam się poukładało. Natomiast kolegów z podstawówki to jeszcze mniej spotykam, ale czasami mi się zdarza rzeczywiście koleżankę czy kolegę spotkać, tylko że my już wszyscy to seniorzy jesteśmy, wiesz, to już w tym wieku to się niedługo u lekarza chyba będziemy głównie w kolejkach spotykać. Ale zdarza mi się jeszcze, że czasem kogoś spotkam. Czasem też zdarza się, że się rozpoznamy nawzajem, co też już, bo to wiesz, zostało w pamięci widok tego człowieka sprzed bardzo wielu lat i nagle patrzysz, a to hej, to ty? Tak, i zaczyna się rozmowa. Tak, byłem ostatnio w kampanii wyborczej na Piasta, na moim osiedlu, przy moim bloku, gdzie mieszkałem i tam spotkałem trochę starej gwardii, więc oni nie pozmieniali jeszcze niektórych adresów, są tam dalej, ale jakbym miał cię do czegoś zachęcać, choć oczywiście to i tak samo się życie ułoży, to warto takie kontakty podtrzymywać, bo później ci się będzie zmieniała w życiu praca, będzie ci się zmieniało towarzystwo, adres 17 razy, a kolegów z podstawówki i koleżanki i z liceum się ma raz. I to się nie zmieni, tak? Więc warto o takie kontakty też dbać. Ja właśnie, nawet ostatnio spotkałem kolegę, który mi tak przydzwonił kiedyś z pięści w podstawówce, jeszcze wtedy w czwórce i mieliśmy wtedy przy tej okazji małą sprzeczkę, powiedziałbym teologiczną, bo on postanowił mi sprzedać tę fangę, bo doszedł do wniosku, że ma inne poglądy w sprawach religijnych niż ja mam, już nie będę się wdawał w szczegóły. W związku z powyższym ja próbowałem szarpać się z nim jako obrońca wiary z mojej strony, no a teraz żeśmy się z tego zdrowo pośmiali, tak jak to wtedy była gorąca krew. Obecność pani dyrektor działa niezwykle inspirująco na młodzież.
Swoją pracę?
I co ja cię mam odpowiedzieć? Szczerze, czy do mediów? Nie, no wiesz co, ja bardzo lubię swoją pracę. Ona jest absolutnie jedyna i jedyna w swoim rodzaju, daje niesamowite możliwości. Może powiem tak, i to będzie szczere, co powiem. Są rzeczy w mojej pracy, które uwielbiam. Naprawdę. Są fenomenalne i fantastyczne. Są też takie rzeczy w mojej pracy, których szczerze nienawidzę. Niestety w tej pracy, jak chcesz ją wykonywać, to obie się... I takie są. I musisz sobie z tym poradzić i to czasami w życiu tak jest, bo dopóki ty sobie w pewnym sensie układasz i wybierasz, to możesz sobie z czasem, choć nie każdy ma ten komfort, wybrać w życiu to, co ci wyłącznie odpowiada, co ci po prostu leży, jest twoje. No ale czasem się zdarza tak w pracy, że masz i to, i to. I w poczuciu odpowiedzialności, i w poczuciu tego, że per saldo wyjdzie coś dobrego z tego, musisz się zgodzić i na to, i na to. Ale to jest ciężka robota. To jest, to nie jest tylko siedzenie na sali i wiesz, i stukanie laską trzy razy na początku posiedzenia, tylko to jest wiele godzin pracy codziennie, no ale wszyscy tak pracujemy, wszyscy tak pracują. Problem z polityką polega na tym, że ona jest też bardzo wciskająca się w każdy kąt, że ani się obejrzysz, a nie masz już poranków dla dzieci, ani wieczorów, a za chwilę nie masz już weekendów. I nie masz już, a za chwilę nie masz już czasami rodziny, a czasami się później okazuje, że już nie masz przyjaciół i cały czas biegniesz. I jeżeli ktoś planuje sobie długi dystans, żeby zrobić dużo rzeczy w dłuższej perspektywie, to musi umieć sobie rozkładać siły, musi sobie umieć przynajmniej próbować w jakiś sposób poukładać tę robotę tak, żeby go nie zabiła. Jeżeli rzeczywiście chce się w to angażować, tak? No bo w każdej pracy masz też ludzi, którzy po prostu sobie pobimbają i też przejadą, tak? A ty patrzysz na nich i myślisz, gdzie popełniłem błąd. Po prostu ten nic nie robi i jedzie, tak? A ty jedziesz, zasuwasz. Ale to jest ciężka robota. Także jakbyś chciał być marszałkiem Sejmu, to serdecznie zapraszam. No, może ty? Dobre pytanie. Wiesz co, ja 5 lat temu postanowiłem wyjść z takiego mojego życia, które miałem, bo ja robiłem fundację, pisałem książki, starałem się budować takie organizacje, które pomagają ludziom na świecie, a później sobie pomyślałem, no dobra, to ile jeszcze mogę napisać tych książek, ile tekstów o tym, że na świecie jest źle i że trzeba coś zrobić, żeby było dobrze. A te moje działania, jak robiłem te fundacje, okazały się takie, wiesz, że pomagasz człowiekowi, drugiemu, trzeciemu. Ale to jest trochę tak, jak z pogotowiem i szpitalem. Masz chorego człowieka, to żeby zadziałało, to musisz mieć i pogotowie, i szpital. Pogotowie go dowiezie do szpitala, ale musi być też szpital, który go ogarnie. Bo jak będzie samo pogotowie, no to nie wyleczy ci człowieka, który ono może dowieść, ale nie wyleczy ci w dłuższej perspektywie człowieka. A jak masz sam szpital, no to co z tego, jak masz szpital, jak nie ma komu chorego dowieść, tak? I uratować w tym pierwszym momencie. Więc trzeba działać od dołu i od góry. I od dołu już wiedziałem, jak działać, to pomyślałem sobie, to teraz spróbuję od góry. No i wystartowałem w wyborach prezydenckich. Taki miałem pomysł. A dlaczego w prezydenckich? Albo nie miałem żadnej partii i nie miałem żadnych widoków, żeby mieć żadną partię. A wyczytałem w Konstytucji, że to jest jedyne miejsce, gdzie nie trzeba mieć partii, tylko 35 lat skończone i 100 tysięcy ludzi musicie poprzeć. No to proszę bardzo. No więc poszliśmy w tych wyborach. To były wybory trudne, bo to były wybory w czasie COVID-u, w czasie pandemii. Tam zdobyłem 3. miejsce i na tej bazie zbudowałem najpierw think tank, czyli takie miejsce, gdzie siedzą eksperci i się naradzają, jak ten świat dobrze poukładać, później stowarzyszenie, później partie, no i później były wybory. I tak wyszło z wyniku, że mogę ubiegać się o tę funkcję marszałka Sejmu. Nigdy nie byłem posłem, to jest mój pierwszy raz. I w historii tych 30 lat wolności w Polsce, to ja jestem chyba drugim przypadkiem, po Macieju Płażyńskim, kiedy, bo on też tak miał, że został pierwszy raz posłem i od razu marszałkiem. I powiem ci, że to nie są proste rzeczy, tak? Bo mi przez 2 miesiące mi robili takie młotkowanie, żeby mi pokazać, że no taką fuksówkę regularną, tak? To znaczy przyszedłeś, to my ci teraz pokażemy. Tak starzy wyjadacze sali sejmowej, żeś sobie młodzieniaszku nie myślał, że dasz radę, nie? Ale przejechaliśmy, przetrwaliśmy, fikanie się skończyło, jest współpraca, okręt płynie. Wiesz co jest fajną przestrzenią tej pracy, że to nie jest tylko rozgarnianie na sali plenarnej. To jest to, co ja teraz próbuję zrobić, co się nazywa tak uczenie dyplomacja parlamentarna. Czyli to, że ja mogę mieć kontakty z moimi odpowiednikami w innych krajach, to, że ja mogę się z nimi spotykać, że spotykam się z ministrami, prezydentami z innych krajów i możemy zacząć budować coś razem. Bo teraz są takie czasy, że my musimy się nauczyć naszych sąsiadów, wszystkich naszych bliskich. Po co? Po to, że jak będzie trzeba, że jeden będzie potrzebował pomocy, to nie sama armia pójdzie na pomoc, to nie sam rząd pójdzie na pomoc, tylko my musimy być na tyle zaprzyjaźnieni ze sobą, żeby móc sobie nawzajem pomóc, my jako ludzie. Dlatego na przykład, o czym dzisiaj jeszcze będę mówił mediom, wymyśliłem, żeby to właśnie tu w Białymstoku, u nas, w Białymstoku, zrobić na początku czerwca taki szczyt przyjadą na moje zaproszenie przewodniczący parlamentów, ja z Polski, troje z krajów bałtyckich, przewodnicząca Sejmu litewskiego, łotewskiego, przewodniczący Sejmu estońskiego i też szef przewodniczący Wierchownej Rady Ukrainy, Rusłan Stefańczuk. I spotkamy się tutaj w Białymstoku, spotkamy się, mam nadzieję, z młodzieżą, spotkamy się, zrobimy lekcje razem w jednym z liceów, spotkamy się po to, żeby wypracować kolejny krok we współpracy gmin między naszymi krajami, żeby po raz kolejny pokazać, że się przyjaźnimy, bo się przyjaźnimy, bo się zaprzyjaźniliśmy i że razem chcemy pracować. Więc od razu wam zwracam uwagę na to, że na początku czerwca tu się trochę będzie działo, ale ja się z tego bardzo cieszę, bo jeszcze takiego wydarzenia w Białymstoku nie było. To jest miasto, w którym też trzeba pokazać, że wszyscy stoimy obok siebie. W ogóle to są fajni ludzie. Wiktoria, przewodnicząca parlamentu litewskiego, jest arcymistrzynią szachową. Jeżeli ktoś z was gra w szachy, to ona ostatnio też w weekend, widziałem u niej na Facebooku, grała w szachy w jakimś turnieju młodzieżowym i tam wszystkich oczywiście porozmawiała po kątach. U niej w gabinecie stoją szachy. Pierwsze pytanie, jak do niej wchodzisz, to jest grasz? Tak? I ty z przerażeniem, nawet jak grasz, mówisz nie, no bo nie chcesz dostać bęcki. Kolega z Estonii jest na przykład dziennikarzem, byłym tak jak ja, był naczelnym dużej gazety. Pani z Łotwy, Daiga, jest byłą samorządowczynią, jak to mówimy. Była po prostu burmistrzem, takim wójtem w jednej z miejscowości pod Rygą. A Rusłan to jest historia sama w sobie. To jak go zobaczycie tutaj w Białymstoku, to sami zobaczycie. Więc będziemy starali się robić ile się da, żeby pokazywać, że wszyscy musimy dzisiaj ze sobą współpracować, rozmawiać, być blisko siebie. Także to jest ta fajna część tej roboty i z niej się najbardziej cieszę. Chociaż parę innych rzeczy też jest w sumie fajnych. Jeszcze nie wiem i to mówię szczerze, zdecyduję jesienią. Bo tu nie chodzi o to, żebym ja się teraz tam wylansował, tylko chodzi o to, żeby wszystko zadziałało tak, jak powinno. Więc zdecyduję jesienią. Na razie mam tyle roboty z innymi rzeczami, więc w ogóle nawet o tym nie myślę. Tak, to będzie ten właściwy czas. I wtedy też dopiero gdzieś ta stawka zacznie się ustawiać. Zobaczymy, kto jeszcze będzie. Prezydent w Polsce dużo może. Taki mamy ustrój, bo ludzie go wybierają. Często jest w krajach tak, że prezydentów wybierają parlamenty. W Sejmie się wybiera prezydenta, ichniejszym. I to jest wtedy słabszy mandat, tak? No bo wybierają cię posłowie. A to u nas prezydent może i ma prawo powiedzieć, hej, na mnie głosuje 10 milionów ludzi bezpośrednio, 11 milionów ludzi, to jest poważny mandat, dlatego prezydent u nas jest silny w konstytucji. Może zatrzymać ustawę, może ją zawetować. W bardzo wiele nominacji się w cudzysłowie wtrąca. Ma silną pozycję. Natomiast wiesz, państwo jest sprytnie pomyślane. Ja to teraz widzę, kiedy w nie głębiej wszedłem. W czasie pokoju największą władzę w państwie naszym ma premier. I tu nie ma żadnych wątpliwości. Natomiast państwo jest przygotowane na to, chociaż prezydent jest głową państwa nominalnie, ale to premier ma najwięcej narzędzi w ręku. I to jest na czas pokoju, jest ta linia premiera, w której są ministrowie, instytucje rządowe i one sprawują władzę. Oczywiście ja jestem jako szef Sejmu, jest szefowa Senatu. Natomiast jest ta linia druga, linia prezydencka, która na czas jakiegoś niepokoju, my tam mamy wszyscy opisane, gdyby, wiesz, to jest prezydent, marszałek Sejmu, marszałek Senatu. Jeżeli nie daj Boże coś by się działo z prezydentem, to ja przejmuję jego obowiązki. Jeżeli nie daj Boże coś by się działo ze mną i z prezydentem, to obowiązki przejmuje pani marszałek Senatu. I to wszystko jest opisane. Kto jest głową państwa, w jakiej sytuacji, jeżeli będzie zagrożenie, to jest wszystko pomyślane. Na czas pokoju i na czas kryzysu, który nie daj Boże, ale to jest wszystko wymyślone, opisane i państwo może czuć się z tym bezpiecznie. Dlatego wybierając czy patrząc na to, czym chciałbyś się zajmować, oczywiście inna rzecz, czy ludzie ci pozwolą i czy taka będzie decyzja ludzi, to też myśl o tym, w czym byś się bardziej odnalazł, co byś bardziej czuł. Czy jesteś właśnie takim człowiekiem od egzekutywy, czy jesteś bardziej człowiekiem, który potrafi zbierać innych ludzi. No ale jak mówię, decyzje będziemy podejmowali jesienią, a na pewno będzie wielu też ciekawych kontrkandydatów i kontrkandydatek. To jest w ogóle bardzo fajna kampania ta prezydencka, choć strasznie trudna, bo ona jest o osobach. Tam wystarczy popełnić najmniejszy błąd. Ja ich parę w życiu popełniłem, żeby natychmiast wszystko się rozwalało i później trzeba to odbudowywać. To jest tak, że w wyborach prezydenckich możesz zacząć od zera i skończyć na szczycie. W wyborach partyjnych to się nigdy nie zdarzy. A tutaj można, bo tu bardziej ludzie jednak patrzą ci w oczy jako człowiekowi, patrzą, jakie masz relacje z bliskimi, z rodziną, z przyjaciółmi, czy lubisz ludzi, czy nie lubisz. Więc tam jest dużo o sobie, o człowieku. To może teraz ty. Super. Tak. Tak, masz rację. Znaczy, wiesz, to, że też dotknąłeś, o walkach już trochę mówiliśmy, ale dotknąłeś też jeszcze jednej bardzo ważnej rzeczy, że flaga, nasze symbole narodowe były czymś, co przeniosło nas przez czasy, kiedy nie mieliśmy Polski. Dzisiaj też mamy ludzi, którzy nie mają Polski blisko siebie, bo wyjechali, tak? Bo tak im się życie ułożyło. Mieszkają w innych krajach. I akurat tak się złożyło, dobrze, że Dzień Flagi mamy w tym samym dniu, kiedy mamy Dzień Polonii i Polaków za granicą, których są miliony, jak dobrze o tym wiecie. I zobaczcie, oni są w Anglii, w Stanach, nie wiem, w Danii, w Niemczech, gdziekolwiek. I są w Niemczech, w Holandii, w Stanach, w Danii. Ale jak się postawi polską flagę, to tam jest Polska. Bo tam są Polacy i tam jest Polska. Tam, oczywiście nie terytorialnie, tylko w sercu, tylko w emocjach człowieka, w myśli człowieka. Po prostu tam jest kawałek Polski, gdzie są Polacy. I dlatego ta flaga, którą widzisz przed polską ambasadą, jak gdzieś jedziesz, jak jest spotkanie Polaków gdzieś za granicą i jest polska flaga, ona jest tak ważna, bo dla tych ludzi to jest ich tożsamość, to jest ich imię i nazwisko, biało-czerwona. Tak? Więc flaga pomaga nam też w czasach, kiedy jesteśmy daleko od Polski, kiedy tak się ułożyło nasze życie, kiedy tak się ułożyła historia. Daj Boże, nigdy się tak nie ułoży już więcej. Ale rzeczywiście to była taka arka, taka szkatułka, w której żeśmy przenieśli naszą polskość. Bo nawet jak fizycznie Polski nie było na mapie, to ludzie się dalej spotykali przy fladze, przy godle, przy innych symbolach narodowych. Yeah. No nie, no tak, no w podstawówce to byłem kujonem takim, no takim raczej powiedziałbym zdeklarowanym. Znaczy nie budziło to jakiejś specjalnej sympatii wielu moich kolegów, ale z drugiej strony muszę powiedzieć, że też byli zmuszeni traktować mnie w sposób utylitarny, z szacunkiem, dlatego że no jak trzeba było od kogoś ściągać na sprawdzianach albo przepisywać prace domowe, no to lepiej było dobrze ze mną żyć. Więc nie lubili, ale musieli szanować. Ale nie wszyscy oczywiście, bo z niektórymi się lubiliśmy. Przeszło mi trochę w liceum i tam trochę, że tak powiem, już było inaczej, ale to było dziwne liceum, w tym najlepszym sensie tego słowa. Dziwni koledzy i dziwne koleżanki i tam się te relacje trochę inaczej poukładały, bo tam każdy z nas był z innej planety trochę. Teraz posłuchaj, odpowiem ci trzema bardzo konkretnymi słowami. Nigdy w życiu. Bo już ma tego dość. Słuchaj, ja nie zrezygnowałem z Mam Talent, dlatego że chciałem iść do polityki i mi się to nie zgadzało, tylko dlatego, że już po prostu po kokardę tego Mam Talent miałem. Ile ty masz lat? No, a ja 13 lat byłem w Mam Talent. No to teraz sobie wyobraź. Przecież to zwariować można. Znaczy, to też już było tak, że to już, wiesz, ja już zamęczałem ten program sobą, już opowiadałem te same dowcipy, z których się nie śmiałem, już wszyscy widzieli, że już, no, już tak, takie dożynki już są, a tam trzeba, wiesz, jak jest program oparty na emocjach, ma być fajnie, szybko, to trzeba już puścić świeżą krew. No. Myśmy, co prawda, z Prokopem zrobili coś, co się bardzo trudno robi. Bo w telewizji, w polityce też, ja mam teraz to szczęście, że powtórzyłem ten numer, bardzo trudno się robi duet. W pojedynkę to każdy potrafi, albo prawie. Ale zrobić duet, który przetrwa i będzie działał, to jest rzadki ptak. To jest, wiesz, raz na wiele, wiele lat się zdarza. Ile znasz duetów z telewizji, które się sprawdziły i są ze sobą, że tak powiem, pracują ze sobą od lat? Bo to jest, wiesz, strasznie trudne, bo to jednego ciągnie do przodu, to drugi musi się trochę cofnąć. No jak dwaj będą ciągnąć do przodu, czy dwie, to nie będzie nic z tego, tak? Więc musisz się dograć z tym partnerem czy z partnerką. Musisz zjeść beczkę soli, musisz się pokłócić 1000 razy. Musisz zacząć jakoś inaczej rozumieć. Więc to jest trudna sprawa i w zasadzie tylko Prokopowi z tego wszystkiego szkoda, wiesz, bo tęskni. Tak. Natomiast, wiesz, to też było tak, że w pewnym momencie w Mam Talent już też zaczęły się powtarzać te same pomysły, występy, historie. No i tak już sobie myślałeś w pewnym momencie, jesteś starym dziadkiem, który już wszystko widział, tak? A dla tych ludzi to jest pierwszy występ i oni to bardzo przeżywają. Więc idź już, dziadku, na emeryturę, to poszedłem, no, i zająłem się czymś innym. Natomiast nie, 13 lat, słuchajcie, tam byłem, to już naprawdę wystarczy. Fajnie, tylko wiesz, to też ludzie mówią, ha, ha, jak oni tam mają wesoło w ogóle, ale oni się świetnie bawią. Tylko jak myśmy to nagrywali, to było, wiesz, zaczynaliśmy robotę koło 8 rano na przykład, tak, i kończyliśmy, nie wiem, o 1 w nocy. I to w programie fajnie wygląda, jak stoisz, nie żebym jakieś męczeństwo robił, bo mi za to płacili i to dobrze. Natomiast stoisz i widzisz na przykład, że nie wiem, stoi Prokop z Hołownią, już teraz tam z kimś innym, już nie wiem z kim, on chyba nie prowadzi w ogóle teraz, tylko siedzi za stołem jurorskim. I mówi, a teraz zapraszam na przerwę, tak? I ty mówisz, o Jezu, ile to trwało? 7 sekund. A jak musisz nagrać tego, a teraz zapraszam na przerwę, 20 wersji. Bo raz musisz to powiedzieć wesoło, raz smutno, raz tak, żeby wprowadzić taki materiał, a raz inny materiał i nagrać takich setów 20 tego, 20 tego i jeszcze 10 tego, czyli nagrać na przykład 50 takich wstawek, które oni później wmontują w programie jednym ciągiem po prostu, to masz głowę 6/9, tak? A później jeszcze idziesz od 15 i stoisz za tą kotarą, jak myśmy stali czasami do 23, do 24, stoisz, nie siedzisz, bo jeżeli siedzi, gorąco, bo te reflektory teatralne palą, co chwila przerwa, bo coś trzeba, więc to jest, wiesz, ja mówię, ja nie narzekam, tylko pytasz, czy było fajnie. Tak, było fajnie, ale było też ciężko. Niektórych uczestników oczywiście zapamiętam, mieliśmy świetne relacje z kolegami, z koleżankami z jury, z Agą Chylińską, nie wiem, z Gosią Foremniak, ten trzeci juror to się często zmieniał, ale Gurola za moich czasów też był całkiem spoko, no i oczywiście z Prokopem, tak, no, brakuje mi tych spotkań z ludźmi przede wszystkim, tych rozmów, no więc tak, ale wiesz, no, zdaje się, że tam jest rotacja, więc jakbyś chciał iść, ten program będzie żył wieki jeszcze, bo jest sprawdzonym formatem. Jak będziesz chciał iść tam do roboty, no to daj znać, to nie wiem. No. Wiesz, Prokop nie jest wieczny. No. Ja też, jak się okazało, nie. Może tam koledzy z tyłu. Wiesz co, teraz to ja mam jeżdżenie samochodem w sferze marzeń. Ostatnim samochodem, którym sam jeździłem, był elektryk BMW i3, ale już nim nie jeżdżę, bo teraz jeżdżę ze Służbą Ochrony Państwa, bo takie są procedury w państwie, że jako ta druga osoba muszę mieć ochronę. Więc jeżdżę z bardzo sympatycznymi, miłymi panem majorem, ale mamy tu też, pan major tutaj stoi, się skromnie uśmiecha, ale jest tu też pani porucznik, która z tej strony przygląda się wam. Więc Służba Ochrony Państwa czuwa nad nami i tak, to jest coś, za czym czasami żonie zabiorę i się śmignę, ale wtedy też panowie za mną jadą. Na koniec to brzmi dobrze, ale ja jeszcze może, znaczy pewnie skończę już niebawem, ale jeszcze zaraz, ale znaczy zobaczymy, bo czasu może nie być tyle, żeby z każdym sobie pojedynczo zrobił, ale jak sprawnie ogarniemy jakieś zbioróweczki, to sobie może z kilka zrobimy. Kolega jeszcze w okularach. Flag osobistych? Wiesz co, ja myślę, że wystarczy jedna, ale dobrze. Natomiast mamy jedną flagę Rzeczpospolitej, naszą państwową, i jedną europejską. Ja je wywieszam na wszystkie święta u nas na domu, odkąd mamy ten dom. Tak? Więc tak, mam flagę w domu i uważam, że każdy powinien mieć i zadbać o to, żeby nawet jeżeli mieszka w bloku, to jakoś tę flagę można wyeksponować przynajmniej w czasie świąt. Kto jeszcze nie był? Kto jeszcze nie mówił? Ty nie mówiłeś. Bardzo, ale bardzo teoretycznie. Tak, no niestety nie mam w tym zakresie jakichś specjalnych osiągnięć. Strasznie mi przykro, ubolewam, powinienem. Może to się jeszcze kiedyś zmieni, ale teraz to ciężko z tym, przyznaję. A ty? Tak, a jakim? Futbol. Konkretnie. Tam jest kariera, tam jest przyszłość. Dokładnie. Mhm. Jeszcze raz? Czy w szachy umiem grać? Tak, żebyś mnie ograł. Umiem, znam zasady, ale zawsze przegrywam. Znaczy to jest też prostsze, bo dzięki temu wiadomo, jaki jest wynik meczu, zanim się zacznie. Bardzo się cieszę, że moja starsza córka, mająca lat 6, nauczyła się teraz grać w warcaby. I dzisiaj przed wyjściem z domu już nie zdążyłem z nią zagrać partyjki, ale może jutro będzie mnie cały czas warcaby tam łomotać. Natomiast mój ojciec, bardzo zacny człowiek, włożył wiele trudu, żeby mnie i mojego brata nauczyć różnych rzeczy. I ciężko mu szło. W tenisa nas próbował uczyć grać, ciężko poszło. W szachy próbował uczyć grać, ale to nie był z nim problem, tylko z nami. Najbardziej doszedłem do wniosku, że miał rację, jak nas próbował, wy to tego nie pamiętacie, bo to się na archeologii będzie tego uczyć. W latach 80. jak był w Polsce komunizm, uczył mnie angielskiego. Ja się zastanawiam, po jakiego grzyba on nas tego angielskiego uczy? W ogóle po co to jest? W szkole rosyjskiej, a ja się mam uczyć angielskiego. I teraz sobie pomyślałem, jak ja bym go wcześniej posłuchał. Tak? Znaczy ja na szczęście teraz mówię po angielsku, ale to wiecie, to ja już miałbym angielski odhaczony i bym musiał uczyć następnego języka, tak? Bo już miałbym wolną przestrzeń w głowie. Słuchajcie, ja wiem, że to są nauczyciele różnych przedmiotów, bardzo to szanuję, natomiast mówię wam, nauczcie się języków obcych. Wszystko jest ważne, ale jak się nauczycie języków obcych, to się wszystkiego innego też nauczycie, bo będziecie wiedzieli, jak tę wiedzę ściągnąć sobie z całego świata w języku, który będziecie rozumieć. To jest bardzo, 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 bardzo ważna rzecz. Ja tak żałuję, że nie dokończyłem sobie na przykład hiszpańskiego, w którym mówi połowa świata. Ja maturę zdawałem z włoskiego, co prawda, ale no, mój poziom znajomości włoskiego ogranicza się do w miarę poprawnego zamówienia pizzy w tej chwili i znajomości, że cappuccino się nie pije po 15. No i to tyle też z tego zostało. Ale w liceum miałem włoski. I niemiecki zresztą też. Z niemieckiego też nic nie pamiętam. Ty już byłeś, to tam teraz kolega pod paprocią. Jeszcze raz? No co to w ogóle jest za pytanie? No. Oczywiście, że Jagiellonia Białystok jest, to w ogóle nie ma dyskusji. No proszę. To mamy u nas w Sejmie pana kierownika kelnerów, który jest też wielkim kibicem piłki nożnej i nawet jak ja czasami coś przegapię z Jagiellonii, to przychodzi pan Arej i od razu opowiada mi, jaki był wynik, kto z kim, więc absolutnie Jagiellonia, stadion blisko, w ogóle nie ma dyskusji. Nie będę mówił, jakie rzeczy malowaliśmy w tej sprawie na murach, jak jeszcze byłem, mimo że byłem kujonem, to co żeśmy malowali, ale to może innym razem. Bo nie tylko Jagiellonii żeśmy malowali te rzeczy właśnie, które żeśmy malowali. Mhm. Tak, tylko ono jest niebezpieczne. Ono brzmi jest później niż myślisz. I bardzo mi to weszło w krew. Jest później niż myślisz. Zawsze każdemu z nas się wydaje, że jest jeszcze czas i że jeszcze zdążymy, że jest jeszcze trochę czasu. Ja to sobie kiedyś z Chin przywiozłem, bo tam to zobaczyłem, a dokładnie z Hongkongu. I to mnie zmroziło na całe życie. Jest później niż myślisz. Także jak masz coś zrobić, to pamiętaj, że jest później niż myślisz i że się trzeba wziąć do roboty teraz, więc teraz to zrób. To sprawia, że cały czas jesteś w biegu, tak? Znaczy nie każdy to lubi, ale ja czuję, że jest później niż myślę i to ma bardzo duży wpływ na moje życie. Ale najlepsza w jakim sensie? Obawiam się, że te, które najbardziej zapamiętałem, to ja nie jestem w stanie wam tego tutaj powtórzyć, bo są kamery. Natomiast inwencja ludzka nie zna absolutnie żadnych, powtarzam, żadnych granic. No i nie wszystkie rzeczy też weszły do montażu, natomiast jak się taki program przeżyje, to o ludziach się wie bardzo dużo więcej, więc pozwól, że ja nie odpowiem ci na to pytanie, bo już mi się wyobraźnia uruchomiła, a raczej pamięć. A są w niej rzeczy, które chciałbym z niej usunąć. Uwierz mi, nie ma takiej rzeczy, której ludzie od pewnego momentu, przynajmniej od jakiejś czwartej, piątej edycji, nie zrobiliby, żeby nie zostać popularnymi na YouTubie. I naprawdę nie ma takiej rzeczy. Wbijanie sobie gwoździ w nos to była jedna z najbardziej lajtowych rzeczy, jakie pamiętam. Więc to... I zapytaliśmy człowieka, a po co ty to w ogóle robisz, człowieku? Jedzenie bigosu na czas, wyobraź sobie. To był jeden z najsmutniejszych chyba występów, jakie pamiętam. Bo pan po prostu przyszedł z kubełkiem bigosu, takiego zimnego, jeszcze z takim tłuszczem po prostu, bo on już był ten, po czym w absolutnie śmiertelnej ciszy, po prostu tam na mucha nie bzyknęła, bo on nie miał do tego występu żadnego podkładu muzycznego, stał i przez 2 minuty wsuwał ten bigos. I te 2 minuty trwały jak 200 minut i nie wiedziałeś, jak się odnaleźć, czy mu współczuć, czy coś zrobić, czy kogoś wołać, czy dojeść mu to, a on po prostu stał i w milczeniu przed całą widownią połykał kolejne porcje bigosu. Także znaczy chciałbym mieć pewność, że nie, ale nie mam takiej pewności, dlatego że wyroki naszego jury chodziły bardzo różnymi drogami. Ale to jest zaskakujące, że jeszcze mam talent. To pamiętacie w ogóle takie programy boomerskie. Co było jeszcze? Co było? Jedzenie masła też? Różne rzeczy ludzie jedli, tak.
Mhm.
Wiesz co, myśmy o tym, to nie jest ustawa, to oczywiście są rozporządzenia ministra edukacji, natomiast ja uważam, że powinno się odchodzić od prac domowych, ale robić to tak, żeby to się odbywało bez szkody dla wiedzy, którą wy zdobywacie. Bo szkoła jest od tego, żeby przekazać wam wiedzę. Czas, który macie poza szkołą, jest po to, żebyście budowali relacje. Żebyście budowali relacje z bliskimi, z rodziną, z przyjaciółmi, żebyście realizowali swoje zainteresowania. Jak ty po szkole musisz jeszcze sobie robić drugą szkołę, żeby zrealizować podstawę programową, to coś jest nie tak. Więc trzeba zastanowić się, jak wygląda podstawa programowa, trzeba się zastanowić, jak wyglądają rzeczy, których wy rzeczywiście potrzebujecie, żeby pójść dalej, trzeba się zastanowić, na ile wy macie, że tak powiem, jeszcze dociskać w domu, a na ile powinniście tam mieć przestrzeń już zupełnie na coś innego, nie? Bo chodzi o to, żebyście wszyscy na tym etapie byli integralni, znaczy żeby rozwój był integralny, żebyś ty tylko sobie nie rozwinął tej części mózgu, która odpowiada za matematykę, tylko żebyś ty był szczęśliwym, spełnionym człowiekiem, żebyś umiał się obronić, żebyś umiał być kreatywny, żebyś umiał w relacje budować społeczne takie, że się nie posypiesz. Wiesz, jak przyjdzie trudniejszy moment. I tego nie nauczysz się, jak nie będziesz miał na to przestrzeni, żeby się nauczyć, nie? Natomiast my musimy też tak zaprojektować szkołę, żeby nauczyciele byli tak opłacani i tak doinwestowana ich wiedza, bo oni muszą mieć przestrzeń, żeby się sami uczyć. Bo świat się tak szybko zmienia, że jak nauczyciele nie będą mieli czasu, miejsca i pieniędzy, żeby się nauczyć, to ciebie nie nauczą. Więc musimy zadbać o nauczycieli, żeby stworzyć i tak ułożyć ramy szkoły, żeby się w szkole dostawało to, czego jest potrzebne, a poza szkołą to, co sobie wybierzesz, żeby dobrze żyć. Ja to mówię, ja robiłem przecież te prace domowe po nocach czasami się robiło, tak, żeby zdążyć. Tylko czy to zawsze ma sens, praca domowa dla pracy domowej? Nie. Ty masz mieć wiedzę, ale też nie zakuć, tylko rozumieć, dlaczego bitwa pod Grunwaldem jest ważna, a nie zakuwać jej datę, tak? Bo jak będziesz wiedział, dlaczego jest ważna, to już będziesz sobie umiał znaleźć datę. Tylko musisz wiedzieć, że to jest rzeczywiście coś ważnego. To się będzie, wiesz, ten sposób uczenia się, organizacja, to się będzie wszystko zmieniało. Klasa po klasie, rocznik po roczniku. Za chwilę, wiesz... Będą coraz mniejsze te szkoły, będą coraz mniejsze klasy. Przecież my idziemy w stronę takiego niżu, znaczy już mamy taki niż demograficzny w Polsce, że to po prostu łeb urywa. Za 7 lat nie wiem, ile szkół w Polsce w ogóle się ostanie ze względu na to, ile będzie dzieci. W ubiegłym roku się w Polsce urodziło najmniej dzieci, odkąd w ogóle odzyskaliśmy niepodległość. 270 tysięcy. To jest w ogóle, czegoś takiego jeszcze nie było. Więc to naprawdę będzie zupełnie też inny model szkoły, który za chwilę będziemy oglądać. To jest dramatyczny wynik, dramatyczny. Zgony około tam pod 400 tysięcy, 270 tysięcy dzieci na świat, które przyszły. Zupełnie inny świat za chwilę nas czeka, zobaczycie. To co, ostatnie i będziemy zaraz lądować, albo dwa ostatnie. Kolega jeszcze nie mówił. Z pracy? A której? Bo ja kilka miałem. Z tej? Wiesz co, jest parę takich momentów. Kiedyś pracownicy do mnie przyszli z Sejmu i powiedzieli, że teraz, odkąd pozmienialiśmy parę rzeczy w Sejmie, nie wstydzą się na mieście chodzić z identyfikatorem Sejmu, że są dumni z tego, że w Sejmie pracują. Ale jak miałbym ci powiedzieć o takim, co mnie gdzieś najbardziej uderzyło, to jest to, jak zrobiliśmy Dzień Babci i Dziadka w Sejmie. I okej, zrobiliśmy mnóstwo dobrych rzeczy, tak? Jeden rząd upadł, drugi rząd upadł, jeden powołaliśmy, obroniliśmy Sejm, uchwaliliśmy budżet, uchwaliliśmy ileś ustaw, zapobiegliśmy szturmowi na Sejm, zrobiliśmy mnóstwo różnych rzeczy. Natomiast to, że zrobiliśmy Dzień Dziadka i Babci w Sejmie, na który przyszło 3000, trochę chyba więcej, ludzi, przyjechało z całej Polski, babcie, dziadkowie z wnuczkami, i nikt nie pytał nikogo o poglądy polityczne. Mogło być z lewa, z prawa, to nie jest zupełnie istotne. Ja się cieszę, jak każdy odwiedza Sejm. Czy przychodzą posłowie z PiS-u, czy z Platformy ze swoimi wycieczkami, czy z każdego pozdrowie, z każdym sobie robię zdjęcie, jeżeli chcę, z każdym się uśmiechamy, zbijamy piątkę, nie ma to znaczenia. Jestem marszałkiem Sejmu, a nie partii politycznej. Natomiast wtedy przyjechali ci babcie i dziadkowie, zwiedzali Sejm, było ciastko, kawa, w ogóle wszystko, co trzeba i była książka życzeń. Dzisiaj pokazywałem to jednej mojej znajomej, która u mnie była w Sejmie. Ja ją mam u siebie w gabinecie. Stoi obok srebrnego przycisku z YouTube'a. Znaczy chyba mi zajumali teraz ten srebrny przycisk, muszę sprawdzić gdzie jest, bo dzisiaj go nie widziałem, ale księga życzeń dalej stoi. I tam dziadkowie i babcie wpisywali życzenia dla swoich wnuczek i wnuczków. Jakiej Polski by chcieli dla nich? I to jest tak wzruszające, że po prostu czytasz to i no gdyby nie to, że płaczę tylko nad konstytucją, to bym płakał i nad tym, wiesz? To po prostu no, tak szczerze, tak kochamy cię, moja kochana Wnusiu, kochamy cię razem z dziadkiem, chcemy, żebyś zawsze żyła w wolnej Polsce, tak się cieszymy, że możemy ci dać wolną Polskę od naszego pokolenia, obyś była zdrowa, oby wszystko, wiesz, tak z najgłębiej z serca płynące. I to są te chyba najfajniejsze momenty. To jak mijam wycieczki, otworzyliśmy Sejm. Mamy czasami kilkanaście wycieczek dziennie, czasami i więcej. Trzeba kilka miesięcy czekać na to, żeby się do tego Sejmu dostać z wycieczką. Ludzie są zafascynowani, oglądają, odwiedzają się, interesują. Te momenty, kiedy jest taka wymiana dobrej energii, to jest najfajniejsze na świecie. To są te fajne momenty. Natomiast jest jeszcze jeden taki moment taki, powiedziałbym, przygodowy, mogę ci opowiedzieć, jak ostatnio wszedłem na kopułę Sejmu. Nigdy tam nie byłem. Co więcej, sporo osób, które ze mną były, też nigdy tam nie były. Trochę wygłupy żeśmy robili, przyznaję. Bo weszliśmy oczywiście na kopułę po to, żeby pokazać flagę, żeby jakby też nagrać podcast. Jak sobie chcecie zobaczyć, to na YouTubie są takie moje oprowadzanki po Sejmie. Pokazuję różne zakamarki, ciekawe rzeczy, o których nikt nie wie. Naszą bibliotekę sejmową mamy olbrzymią, różne ciekawostki historyczne, przedmioty, które tam mamy zgromadzone. No i też byliśmy nad salą posiedzeń. Sala posiedzeń Sejmu plenarna jest bardzo wysoka. Na górze jest taki świetlik, ale są też takie panele. No i próbowaliśmy tam przestraszyć wycieczki, które chodziły, bo one nas nie widziały, jak żeśmy coś tam krzyczeli na dół, bo tam nie było wtedy posiedzenia. Ale nie wiem, czy mi się ich udało przestraszyć. Chciałem ich przekonać, że tutaj krąży duch marszałka i że muszą się w związku z powyższym wszyscy bać, a nie było widać, tylko było słychać. Ale nie wiem, czy uzyskałem efekt. W każdym razie byliśmy w miejscu, w którym rzadko się bywa i muszę powiedzieć, że no wow, tak? To jest jednak potężny budynek i taki robiący olbrzymie wrażenie. Wiesz, jak tam się jest na tej sali i siedzi tych 460 osób z każdej strony sceny politycznej, i z lewej i z prawej, to masz naprawdę wrażenie, niezależnie od tego, co oni czasami mówią, że republika działa. że to jest to miejsce, wiesz, prezydent ma miecz, tak? Prezydent ma długopis, podpisuje, ma, jest zwierzchnikiem sił zbrojnych, ma miecz, ma sztandar swój prezydencki, jest głową państwa, jest, przynajmniej powinien być taką w pewnym sensie chodzącą flagą. Jest premier, który zarządza całym gospodarstwem i ma dbać, żeby to wszystko jechało. A Sejm jest, od czego jest Sejm? Sejm jest republiką, jest Rzeczpospolitą. Tam się zbierają ludzie, żeby podejmować wspólne decyzje i decydować. I tam każdy z nas jest różny. I to jest też siła tego Sejmu. Nie zawsze jest łatwo, ale jest fajnie. Więc ja ci powiem, że ja bardzo polubiłem Sejm. Nie miałem do niego takiego stosunku, a teraz jak na niego patrzę, to go nawet lubię. Mimo, że jest bardzo trudny. To teraz już ostatnie. Jeszcze tutaj. Może tak. Mhm. Czy co będę? Wiesz co, Białystok jest super miastem do mieszkania. Super. Teraz dojazd do Warszawy też jest prosty. Można, jeżeli pracujesz w Białymstoku, mieszkać w Białymstoku i pracować w Białymstoku, ale możesz też dojechać gdzieś do pracy. Może kiedyś, bo to jest dobre miejsce. Podlasie, Białostoczyzna, Białystok. To jest może czasem trochę za spokojnie, jak dla mnie, bo ja już jestem w tym rytmie warszawskim trochę nakręcony. Ale to jest piękne miejsce, dobrzy ludzie i właśnie taki spokój, którego może na pewnym etapie potrzebujesz. Tutaj siedzi bardzo znany pan redaktor Gąsiorowski Marek, autor też zresztą wspaniałej książki o bardzo, bardzo, bardzo znanym białostockim muzyku i bluesmenie, ale to Marek za chwilę, jak będziecie chcieli, to oczywiście zareklamuje to. Ale dlaczego mówię o Marku? Bo on pracuje w Radiu Białystok, a ja tutaj przyjeżdżałem jako szczawik jeszcze taki dziennikarski, który pracował w Gazecie Wyborczej do Białegostoku co tydzień na program do Radia Białystok. I pamiętam, że jak przyjeżdżałem Ostrów Mazowiecką, to już zaczyna inaczej krew we mnie krążyć, ciśnienie mi się stabilizowało, już było tak, że w Zambrowie było ze mną całkiem okej, oddech już był normalny, no a później w drugą stronę to jednak... Pamiętam, jak ja byłem w waszym wieku i jeszcze trochę młodszy, jak przyjeżdżali do nas znajomi z Warszawy, to ja po prostu nie wiedziałem, ja myślałem, że oni są nienormalni. To znaczy gadają szybko, załatwiają tysiąc spraw, biegają, w ogóle nie są w stanie usiedzieć. My, nie żyjąc w stolicy i nie mając tylu też różnych tych linków tutaj w Białymstoku, mamy też czasami, nie zawsze, bo to się świat zglobalizował, ale też trochę więcej przestrzeni na swoją własną kreatywność. Na to, żeby wykorzystać swój potencjał, siłę, czas lepiej, bo mamy więcej miejsca, jest więcej powietrza do oddychania. Dlatego nigdy nie proście, żeby przenieść stolicę do Białegostoku, ani nawet pół, bo to nie jest dobry pomysł dla Białegostoku. A ja będę robił wszystko, żeby moje miasto rodzinne, w którym przecież się urodziłem, tyle lat mieszkałem, się rozwijało jak najlepiej, jak najbardziej. Kochani, bardzo wam dziękuję za to spotkanie. Flaga bezwzględnie. Może weźmiemy w pudełku. To z drugą flagą zrobimy tak, ponieważ z mojej winy dbaliśmy o to, żeby było demokratycznie, żeby każdy zabrał głos, że ja ją przekażę pani dyrektor, a pani dyrektor przekaże osobie, która w jakiś sposób wyróżni się też w czasie tych zbliżających się obchodów. Flagę państwową też przekażemy, prawda? Państwowa, bo tu jest napisane wszystko, co najważniejsze o naszym wspólnym życiu. A ja od razu was zachęcam, bo 3, czyli święto Konstytucji, premiera naszej aplikacji konstytucyjnej. Każdy będzie mógł ściągnąć sobie ze sklepu na swój smartfon. Ja nie wiem, czy u was jest legalne posiadanie smartfonów, ale na pewno rodzice mają i wiecie, jak to zrobić. Aplikacja, w której będziecie mieli konstytucję,
możecie ściągnąć u sobie na telefon, wpisać dowolne hasło, młodzież, środowisko, przyszłość, cokolwiek i będzie wam wyszukiwała wszystko, co w Konstytucji jest na ten temat napisane. Zrobiliśmy już filmik, właśnie jadąc tutaj jeszcze tam wysyłałem ostatnie poprawki z trochę starszymi, o parę lat starszymi od was uczniami z Warszawy, którzy czytali razem ze mną Konstytucję, który będzie to promował, a więc już niedługo, 3, można ściągnąć sobie polską Konstytucję, aplikację do telefonu, a w połowie maja premiera naszej książki, którą wydajemy jako Sejm, a przede wszystkim wydawnictwo Dwie Siostry, we współpracy 40 słów, pytań o demokracji. Bardzo bogato ilustrowana hasem. Bardzo bogato ilustrowana rzecz, ja mam tylko 2 egzemplarze sygnalne na razie, której pokazujemy, co to Sejm, co to Senat, co to demokracja, co to wybory, jak to działa na świecie, jak to działa u nas. I myślę, że wam się to spodoba, bo jest, tak jak to Dwie Siostry wydają, bardzo, bardzo nowocześnie ilustrowana i fajna i krótka do czytania skondensowana rzecz. Także zapraszam do śledzenia naszych sejmowych nowości. Jeszcze raz bardzo dziękuję za zaproszenie i mam nadzieję, że się jeszcze tutaj spotkamy kiedyś w Nowym Mieście, ale w Białymstoku. Dziękuję wam bardzo.